Jak tak śpiewamy, uwielbiamy naszego Boga, to jeżeli śledzimy też to, co śpiewamy, jeżeli to nie jest jakieś takie tylko odruchowe jakieś i takie stałe, tradycyjne, to też możemy się zbudować, ale przede wszystkim możemy chwalić naszego Boga i myślę, że te pieśni dzisiaj, któreśmy śpiewali, były tak dobrane, aby nasz Bóg był uwielbiony i też aby nasze serce było poruszone. Naprawdę, czy ta ostatnia pieśń, czy masz wiarę, że na końcu dni będziesz znalezionym jakim? W Jezusie Chrystusie. Wybrałem dzisiaj Słowo Boże z listu, z Ewangelii Łukasza. I muszę wam powiedzieć, półtora miesiąca temu, kiedy skończyłem usługiwać tą usługę, powiedziałem, że następny raz właśnie przeczytam ten fragment. I otwórzmy może Ewangelię Łukasza, 9 rozdział i właśnie będziemy dzisiaj mówić coś na ten temat. Ewangelia Łukasza, 9 rozdział, 23 wiersz. Ewangelia Łukasza, 9 rozdział, 23 wiersz. I powiedział do wszystkich, jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Gdybyśmy troszeczkę dwa wiersze do góry przesunęli się naszym wzrokiem, jest wydarzenie, które poprzedzało to, co Pan Jezus mówi teraz. Oczywiście w czasie, jest to parę miesięcy, ale poprzednio czytamy w wierszu 20, że Pan Jezus zadał to pytanie, na które dzisiaj cały świat praktycznie głowie chce odpowiedzieć. Kim jest Jezus Chrystus? Za kogo ludzie uważają Jezusa Chrystusa? I wydaje mi się, że przez całe wieki to pytanie jest takie najważniejsze i to pytanie praktycznie dotyczy każdego jednego człowieka. I odpowiedź na to pytanie, kim jest dla ciebie Jezus Chrystus, za kogo ty uważasz Jezusa Chrystusa, decyduje o twoim życiu albo śmierci. Decyduje o niebie albo o piekle. Decyduje o tym, jak czy dzisiaj już tutaj, dzisiaj z wiarą będziesz czekał, aby być znalezionym u schyłku dni, albo po prostu będziesz znaleziony, ale aby usłyszeć głos od Boga, nie znam ciebie. Sprawa, odpowiedź na to, kim jest Jezus Chrystus i za kogo mamy Pana Jezusa uważać, jest dosyć prosta. Dosyć prosta dla tych, którzy wierzą Bożemu Słowu. Dla tych, którzy wierzą, że to Bóg inspirował napisanie tych 66 ksiąg. Jeżeli wierzysz w Biblię, wierzysz, że Bóg przemówił do ludzi właśnie przez Słowo Boże i w tym Słowie Bożym też przedstawił, objawił nam siebie samego w postaci Pana Jezusa Chrystusa, to odpowiedź na to pytanie, za kogo uważasz Jezusa Chrystusa, kim jest Jezus dla ciebie, będzie łatwiejsza. W Ewangelii Jana, w 20 rozdziale, czytamy bardzo ważne dwa wiersze. Dwa wiersze, które też nam odpowiadają na to pytanie, za kogo mamy uważać Pana Jezusa, kim On był. Czytamy w 20 rozdziale, w 30 i 31 takie słowa. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Słuchajcie, to mówi nam Duch Święty. To mówi nam Boże Słowo. Że to wszystko, co jest zapisane o Panu Jezusie Chrystusie, to wszystko, co my wiemy o Panu Jezusie Chrystusie, to Jego życie, to Jego cuda, to jest po to, abyś ty wierzył, że Jezus jest obiecanym Synem Bożym, że On jest Jezusem Chrystusem, że On jest Mesjaszem. I jeżeli wierzysz w to, to masz życie wieczne. Pan Jezus zadaje to pytanie swoim uczniom w Ewangelii Łukasza w 20 wierszu, a za kogo wy mnie uważacie? I wydaje mi się, kiedy czytamy Boże Słowo, kiedy zaglądamy do Niego, to pytanie dla uczniów powinno być prostym. I też Piotr odpowiada właściwie. Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. Ale kiedy popatrzymy już na samą Ewangelię Łukasza i kiedy czytamy od pierwszego rozdziału, to możemy widzieć, że do tego momentu, kiedy uczniowie 2 lata chodzą z Panem Jezusem Chrystusem i Pan Jezus się ich pyta, za kogo wy mi uważacie, oni już mieli wiele świadectwa o tym, za kogo mamy uważać Pana Jezusa. Kim jest Pan Jezus Chrystus? Czytamy już w pierwszym rozdziale i to powiedział anioł Gabriel w wierszu 32, że ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. Już w pierwszym rozdziale Ewangelii Łukasza czytamy o tym, że anioł Gabriel powiedział, że Pan Jezus Chrystus to On jest, będzie Synem Najwyższego. Czytamy też w 46 wierszu, Maria mówi, wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Maria już wtedy zauważyła, że będzie potrzebować tego Zbawiciela, będzie potrzebować Pana Jezusa Chrystusa, że Pan Jezus jest jej Zbawicielem. Ona, ta każda inna osoba była grzeszną i potrzebowała Pana Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. I dlatego ona tutaj mówi właśnie, wydaje takie świadectwo. Kiedy idziemy dalej i czytamy dalej Słowo Boże, to w 67 wierszu tego też pierwszego rozdziału Zachariasz mówi tutaj, błogosławiony Pan Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia i wzbudził nam mocarnego Zbawiciela. Zachariasz tutaj nazywa Pana Jezusa mocarnym Zbawicielem. Kiedy w drugim rozdziale czytamy w wierszu 10, to znowu anioł mówi, dziś narodził się nam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan. Znowu anioł potwierdza, że ten Jezus, który się narodził, to jest On Chrystusem. On się narodził dla was. I czytamy dalej, kiedy czytamy w Bożym Słowie, jeszcze w drugim rozdziale, wierszu 49, to sam Pan Jezus, kiedy ma 12 lat, kiedy go tam znajdują w świątyni, to sam Pan Jezus o sobie mówi, że czyż ja nie muszę być w sprawach mojego Ojca, czyli niejako sam o sobie mówi, ja jestem Synem Bożym. I kiedy tak idziemy po kolei, kiedy czytamy w 3 rozdziale, w 22 wierszu, to widzimy, że Duch Święty, a właściwie Bóg Ojciec, w momencie chrztu Pana Jezusa mówi, to jest Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie. I potem idziemy dalej, w 4 rozdziale, kiedy diabeł mówi do Jezusa w 3 wierszu, jeżeli jesteś Synem Bożym, to powiedz kamieniowi temu, aby stał się chlebem. Diabeł wiedział o tym. Diabeł wiedział o tym, że Pan Jezus jest Synem Bożym. W 4 rozdziale, w 34 wierszu czytamy, że człowiek był opętany przez demony i właśnie ten człowiek powiedział, właśnie demony w nim, wiem, kim ty jesteś świętym Bożym. I kiedy idziemy dalej, Szymon, Piotr, kiedy jest ten cud z tymi rybami, kiedy całą noc łowili, nic nie złowili, a Pan Jezus powiedział, zarzuć cię na głębie, wiecie na głębie, oni wyjechali, to Szymon przed Panem mówi, odejdź Panie ode mnie, bo ja jestem grzeszny człowiek. Zauważył sam Syna Bożego w Panu Jezusie Chrystusie. I tak po kolei widzimy, jak Pan Jezus tutaj jest objawiony jako Syn Boży dla tych, którzy chodzili w Nim. Jeszcze w 8 rozdziale, 28 wierszu, kiedy czytamy tutaj, że znowu opętany przez demony powiedział, cóż ja mam z Tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego. I teraz przechodzimy do tego 20 wiersza 9 rozdziału, kiedy Pan Jezus, tak wiele się już wydarzyło, tak wiele aniołów, ludzi wyznało Go jako Syna Bożego, pyta się teraz uczniów, za kogo wy mnie uważacie? To nie była trudna odpowiedź dla nich. To nie było trudne. My często mówimy, że to Szymon Piotr jako jedyny tak wierzy. Ja myślę, że oni wszyscy wierzyli. Oni wszyscy wierzyli, że mają do czynienia z kimś, kto pochodzi od Boga. Ale Pan Jezus powiedział po pewnym czasie nie tylko do nich, ale do ludzi, którzy byli wokół Niego, coś niesamowitego. coś, co jest taką zasadą, która się powtarza, gdybyśmy czytali przez całą Ewangelię, właściwie przez całą Biblię. Bo Biblia jest chrystocentryczna. Biblia mówi nam o Jezusie Chrystusie. Abyś wierząc w Niego miał życie, życie wieczne. I pytanie jest, czy wierzysz w Jezusa? Pytaniem dzisiaj jest, za kogo ty uważasz Jezusa Chrystusa? Możesz tu przechodzić całe lata. Możesz chodzić gdzie indziej całe lata. Ale pytanie jest dla mnie, dla ciebie. Za kogo uważam Jezusa Chrystusa? Czy On jest dla ciebie Synem Bożym? Jeżeli tak, to Pan Jezus mówi w 23 wierszu takie słowa. I powiedział do wszystkich, jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie, bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Pytanie jest, czy naśladujesz Chrystusa? Pytanie jest dla mnie, czy ja naśladuję Chrystusa? Pytanie jest, co to znaczy naśladować Jezusa Chrystusa? Idziesz w jakimś, jesteś w jakimś dużym sklepie, często tam są rozmaite wycieczki. Nagle patrzysz, jest wycieczka, okazja, wyjazd do Egiptu. All inclusive, to znaczy wszystko tam masz. Jesz, pijesz, wszystko masz zabezpieczone. I dalej czytasz, cena 500 zł z przelotem. Super okazja. Ale obok tego jest druga oferta. Wycieczka do Afganistanu. 5000 zł. Wyżywienie we własnym zakresie. Spanie w namiocie. Jeszcze może czytasz dalej, takimi małymi literkami. Organizator nie gwarantuje bezpieczeństwa w 100%. Co byś wybrał? Myślę, że każdy z nas wybrałby tą pierwszą ofertę. Dlaczego? Bo jest atrakcyjna, wydaje się być bardzo atrakcyjną i przede wszystkim niewiele kosztuje. I byśmy tak wybrali. Wiecie, i czasami możemy zostać zwiedzeni, jeżeli chodzi o Ewangelię. Czasami my, jeżeli tutaj stoimy, możemy mówić wam, że warto iść za Jezusem. Jak nawrócisz się, jak oddasz życie Jezusowi, to Pan Jezus weźmie twoje wszystkie nałogi, weźmie twoje wszystkie problemy. Jeżeli będziesz iść za Nim i będziesz naprawdę wierzył, to On też sprawi, że będziesz zdrowym, będzie ci się powodziło, że naprawdę będziesz miał lepiej, lepiej i lepiej. Nawet są tacy ludzie, ludzie w kręgach chrześcijańskich, którzy właśnie głoszą coś takiego, że jeśli człowiek wierzy, że jest beznadziejnym grzesznikiem, to w pełni nie może zrozumieć ofiary Jezusa Chrystusa. W pełni nie może przyjąć szczerze ofiary Jezusa Chrystusa. Oczywiście to jest absurd, bo wielu z nas uznaliśmy, myślę, że wszyscy uznaliśmy, że jesteśmy beznadziejnymi grzesznikami, że bez Jezusa giniemy. I to nie sprawiło, że jakoś nas przygnębiło, ale właśnie ten sam moment nas przygnębił, kim jesteśmy. Ale potem przyszła taka radość, zadowolenie z tego, co nam oferuje Jezus Chrystus, kim On jest, co On dla nas zrobił. I dlatego, jeżeli właśnie Ewangelia będzie w sposób przedstawiana, to możemy odnieść takie wrażenie, że praktycznie życie chrześcijańskie to jest tylko nie picie, nie palenie i jakieś tam właśnie nałogi, które trzeba zwalczyć, a które nałogi, które czasami doprowadzają nas i do przedwczesnej śmierci. Ale czy o to chodzi? Czy o to chodzi, żeby obiecać komuś, że Pan Jezus cię uwolni od nałogów i będziesz żył sobie takim łatwym, łatwym życiem bez wyrzeczeń, życiem, które niewiele, niewiele kosztuje. I oczywiście, że tak nie jest. I Słowo Boże tutaj myśmy czytali, mówi nam o naśladowaniu Jezusa Chrystusa. Ewangelia Pana Jezusa Chrystusa, czyli dobra nowina, nawołuje do samozaparcia, a nie samozadowolenia. Ewangelia nawołuje, że jeżeli idziesz za Jezusem, to Jezus Chrystus ma być w centrum. Nie twoje życie, nie abyś w jakiś sposób ciebie zadowolić, nie w jakiś sposób byś się dobrze czuł, ale masz się czuć dobrze w Jezusie, ponieważ wiesz, że bez Niego zginiesz. I to nie chodzi tylko o sam moment przyjścia do Chrystusa, ale chodzenie w Jezusie Chrystusie. Dlatego Pan Jezus mówi bardzo wyraźnie, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie. Widzimy w tym tekście Pana Jezusa, który mówi do swoich uczniów bardzo wyraźnie. On nie szuka ludzi, którzy zawsze mają jakieś wymówki, ale on szuka ludzi, którzy chcą iść za Nim niezależnie od ceny, niezależnie od kosztów. Ludzi, którzy chcą coś zrobić dla Jezusa. Pamiętamy, jeżeli pracujemy z kimś, zawsze są ludzie, którzy obojętnie co, jakie wyzwania, oni są w stanie to zrobić. Ale są ludzie, którzy zazwyczaj im się nie chce i oni zawsze mają wymówki. Zawsze coś wymyślą, żeby nie robić. Ale ludzie, którzy chcą coś zrobić, to pójdą za tym. I to samo dotyczy chodzenia z Panem Jezusem Chrystusem. Jezus, Pan Jezus, nasz Pan, zapraszając nas, abyśmy szli z Nim, to On nie ukrywał trudności, jakie mogą się pojawić na tej naszej wycieczce życia z Nim. Chodzenie za Jezusem, ten tekst bardzo wyraźnie nam mówi, wymaga zapierania się samego siebie. Charakteru w sytuacjach, kiedy wszyscy nas widzą, ale myślę, że przede wszystkim wtedy, kiedy nikt nas nie widzi, kiedy mama nie widzi, żona nie widzi, dzieci nie widzą, ale wiem o tym, że Bóg mnie widzi. Zapieram się samego siebie. Często zaprawiam się praw do swojego życia po to, aby być w Jezusie Chrystusie. Po to, aby móc z Nim chodzić. Myślę, jeżeli popatrzymy jeszcze na jeden fragment, znajdujemy go w Ewangelii Mateusza, 10 rozdziale, to zobaczymy właśnie, że ta zasada jest taką centralną. Zasada zaparcia się, zasada wybierania tego, co Bóg chce w naszym życiu. W 10 rozdziale Ewangelii Mateusza, jest to znane słowo, w 34 wierszu, Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, 34 wiersz, jest napisane: nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię, nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka, domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mi godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Może do tego miejsca. Jeżeli przychodzisz do Jezusa Chrystusa, jeżeli chcesz chodzić Nim, to zobaczysz, że w rodzinie, jeżeli będziesz naśladowcą Chrystusa, to zobaczysz, że w rodzinie, którzy inni nie wierzą tak jak ty, którzy naprawdę nigdy się nie narodzili na nowo, to nie będziesz miał lepiej, ale będzie gorzej. Będą problemy. Nie będą ciebie rozumieć. Jeżeli jesteś młodym, to nie będą ci pozwalać pewne rzeczy robić. Uczęszczać pewnych rzeczach, do których będzie cię powołał Pan Jezus Chrystus. Będzie przepaść pomiędzy twoim myśleniem, a myśleniem tych, którzy Jezusa nie znają. Myślę, że nie mówię tutaj rzeczy, które nie są znane. Mówię o rzeczach, które spotkały wiele z nas i spotykają do dzisiaj. Jeżeli chcesz wybierać Jezusa, jeżeli chcesz się zapierać Jezusa i jeżeli być Jego naśladowcą, to spotkasz się z tym w szkole. Nie będziesz zrozumiana. Nie będziesz zrozumiałym, kiedy będziesz myślał i postępował inaczej. Czasami spotkasz się z opozycją. Często spotkasz się z opozycją. To jest cena pójścia za Jezusem Chrystusem. To jest właśnie Pan Jezus w centrum. Ewangelia w centrum. Nie moje życie i przypodobanie się temu, co innym się właśnie podoba. Jeżeli Pan Jezus do ciebie przemawia, to nieważne, to są rozterki twojego ducha, twojej duszy. Nieważne, co mnie spotka, nieważne, ile to ma mnie kosztować, nieważne, co ze mną zrobią, ja chcę iść za Jezusem Chrystusem. To jest właśnie ten moment pójścia. Ktoś powie, no ale trzeba szanować swoich rodziców. Oczywiście, to jest Boże przykazanie. Ale gdy chodzi o pójście za Jezusem, gdy chodzi o wybieranie Go w naszym życiu, to wtedy ani rodzina, ani bliscy, ani przyjaciele nie będą nas rozumieć. I wtedy w tym twoim desperackim kroku, kiedy wiesz, że jesteś grzesznikiem, mówisz nie, ja wybieram Pana Jezusa Chrystusa. Nieważne, co się stanie, ja wybieram Pana Jezusa Chrystusa. I często właśnie w naszym życiu tak jest. I powiem inaczej, jeżeli nawróciłeś się, może niedawno albo dawno, jeżeli nie masz w twojej pracy żadnych przeszkód, jeżeli nie ma ani jednej sytuacji, kiedy ktoś inny ciebie nie rozumie, ponieważ inaczej postępujesz, jeżeli nie ma ani jednej sytuacji, kiedy ludzie nie zauważają, że jesteś innym, to powiem, że być może, tak jak i Piotr, powiesz, tak, Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Ale na to pytanie Jezusa Chrystusa, czy zapierasz się mnie, to już nie będziesz mógł powiedzieć, ponieważ naprawdę twoje życie nie będzie wskazywało na to, kim ty jesteś, że jesteś bardzo blisko Jezusa Chrystusa. Jeżeli chodzi o chodzenie z Chrystusem, o naśladowanie, to musimy zapierać się swojej sprawiedliwości. Jest to bardzo, bardzo mocne. W naszą niejako naturę wpisana jest własna sprawiedliwość. My uważamy, że zawsze jest ktoś gorszy od nas. Czujemy się lepiej w towarzystwie, kiedy widzimy, że inni są, w cudzysłowie, gorsi, gorzej postępują i życie chrześcijańskie nie jest takie dobrze. I to samo jest w zborach, to samo jest w zborze. Lubimy się porównywać, patrzeć jeden na drugiego. I bardzo często jesteśmy jak ten uczony w piśmie, faryzeusz, który przychodzi do świątyni i mówi, Panie Boże, jakże dobrze, że nie jestem takim. Miałeś takie myśli kiedyś? Panie, jak to dobrze, że nie jestem taki. Słyszysz, jak ktoś grzeszy, twój brat czy siostra. Panie, jak to dobrze, że nie jestem takim. Są takie myśli. Przychodzi to do nas. I dlatego musimy się zapierać swojej sprawiedliwości. Musimy patrzeć na Pana Jezusa Chrystusa jak najbliżej. Jeżeli będziemy patrzeć, to naprawdę nie będziemy tak bardzo łatwo osądzać drugiego człowieka. My potrafimy sami zadbać o nasz wizerunek. Chcemy, aby dobrze wyglądać. Ale powtarzam. Tutaj możemy ładnie wyglądać. Możemy nawet, jak ktoś powie żartobliwego, się uśmiechnąć fajnie. Ale co jest w twoim środku? Co jest w twoim sercu? To jest ważne. I to tak naprawdę się liczy. A o tym, co tam jest, wie Pan Jezus Chrystus. W Ewangelii Marka, 10 rozdział, 17 wiersz i następne. Młody człowiek, bogaty młody człowiek przychodzi do Pana Jezusa Chrystusa i mówi, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Piękne pytanie. Ale kiedy on przychodzi do Jezusa, znając tą historię, to wiemy, że on właśnie przyszedł z tą swoją sprawiedliwością. On przyszedł taki dumny, bo on naprawdę był pobożnym człowiekiem. Miał dużo majątku, ale był pobożnym człowiekiem. Przestrzegał prawo w jakiś sposób. I przychodzi i się pyta i wie o tym, że Pan Jezus mu powie, wiesz co, ty jesteś dobrym. Ty jesteś w porównaniu z tymi innymi. Naprawdę można na ciebie patrzeć. Ale co mówi Pan Jezus? Pan Jezus psuje mu te całe jego dobre mniemanie o nim. My czasami boimy się. Boimy się utracić przyjaciela, brata, powiedzieć mu coś prawdę, czy siostrze, ale Pan Jezus psuje mu to, niejako tą samą atmosferę. Było fajnie, Panie, co mam robić? Mam dużo pieniędzy, mogę Ci dać część. Panie, co mam robić? Pan Jezus psuje to dobre mianie. I ten człowiek nie uznaje swojego grzechu. On odwołuje się do swojej sprawiedliwości. Mówi, wszystkiego przestrzegałem. Panie, ja wszystkiego przestrzegałem. I wymienię tam te przykazania, o tym czytamy. Jestem dobry. Wiecie, samo usprawiedliwienie jest bardzo poważnym grzechem. Ponieważ jeżeli się sami usprawiedliwiamy, to nie ma już potem miejsca dla Bożego usprawiedliwienia. Bo wtedy my uznajemy swoją dobroć. My uznajemy to, kim jesteśmy. W naszym kraju niedawno słyszałem, kiedy ludzie mówili, na niebo trzeba sobie zasłużyć, na niebo trzeba sobie zapracować. To nie jest Ewangelia. To jest Ewangelia, gdzie człowiek jest w centrum. Ewangelia, gdzie Pan Jezus jest w centrum, mówi, jesteś grzesznikiem. Wszyscy zgrzeszyli, brak im chwały Bożej. I są usprawiedliwieni darmo z łaski przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, w to, co on zrobił. Pan Jezus, ten człowiek tutaj, nie chciał zapłacić ceny, którą Pan Jezus mu powiedział. Być może Pan Jezus nawet nie chciał tych jego pieniędzy i naprawdę tak było. Pan Jezus tylko chciał właśnie tego zaparcia się. Panie, jeżeli trzeba, to ja oddam to wszystko. Co mam? Pan Jezus by mu to zostawił, ponieważ by wiedział, jest to Boży człowiek i on może te swoje bogactwo wykorzystać w dobrym kierunku. Ale ten młody człowiek tego nie zrobił. Czytamy, że on odszedł zasmucony. Bazował na tym, że jest dobry. Bazował na tym, że jest sprawiedliwym. Na co ty liczysz? Rodzina jest dla ciebie ważniejsza? Może to, co masz, jest dla ciebie ważniejsze? Może lubisz? Słowo Boże mówi, że jest coś takiego jak być w świecie. Być w świecie to jest myśleć jak ten świat. Kłamać, po trupach iść do sukcesu. Jeżeli tak myślisz, to Słowo Boże mówi, nie możesz być uczniem Pana Jezusa Chrystusa, bo bycie uczniem kosztuje. Możesz wierzyć, możesz powiedzieć, tak, Jezus Chrystus jest Synem Bożym, ale naśladowanie Jezusa Chrystusa kosztuje. Musisz zaprzeć się swojej sprawiedliwości. Pan Jezus, oczekując zaparcia się naszej własnej sprawiedliwości, On wie, że mamy z nią problem. I dlatego tak bardzo chce, abyśmy nie pokazywali na siebie samych, ale na sprawiedliwość Pana Jezusa Chrystusa. W Bożym Słowie czytamy, że wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a nasze cnoty, czyli te nasze dobre mniemania o sobie, są jak szata splugawiona. Pan Jezus chce, abyśmy się zapierali naszej własnej sprawiedliwości, naszej dobroci, abyśmy się nie porównywali z innymi, ale zawsze z Nim i abyśmy szli, naśladowali Go. Czasami jesteśmy jak Piotr, pewni siebie. I Pan Jezus też chce, abyśmy zapierali się tej naszej pewności siebie. Piotr powiedział, Panie, ja się nigdy nie zgorszę Tobą. A tam czytamy dosłownie parę godzin później. Mówi, ja nie znam tego człowieka. Wiecie, świat sobie ceni takich bohaterów, takich ludzi odważnych, ludzi, którzy pną się po szczeblach, po drabinie do sukcesu, ludzie, którzy coś dokonują w swoim życiu. I tacy ludzie nie pokazują siebie płaczących, tacy ludzie nie pokazują siebie, że mają jakieś problemy. I wiecie, czasami się tak możemy zachowywać jako chrześcijanie. Jeżeli chcemy naśladowcą Pana Jezusa Chrystusa, to kiedy uznaje Jego sprawiedliwość, to czy to znaczy, że jesteś jakimś słabszym? Nie. Mogę być ciągle mocnym w Jezusie, ale to znaczy, że ja uznaję tę zależność, że Jezus, Jego sprawiedliwość mnie przykrywa i nie ma miejsca na nic dobrego z mojej strony, żebym się tym mógł chlubić. I właśnie to zapieranie się samego siebie polega na tym, że czasami trzeba też zapłakać. Czasami trzeba się zastanowić. Czasami trzeba powiedzieć, uznać, zgrzeszyłem. Czasami trzeba powiedzieć, Panie, jestem człowiek grzeszny, pomóż mi. Tak powiedział Piotr, kiedy właśnie Pan Jezus sprawił ten cud w tym połowie ryb. W Ewangelii Łukasza, w tym samym rozdziale, 57 wierszu, inna historia, ale zupełnie wpasuje do tego, o czym mówimy, o zapieraniu się. Pan Jezus idzie i znowu ludzie go spotykają i jeden mówi, pójdę za tobą dokądkolwiek pójdziesz. Pan Jezus mówi, lisy mają jamy, ptaki niebieskie, gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Taka jest cena. Cena pójścia za Jezusem Chrystusem. Może być taki moment, kiedy Pan Jezus będzie chciał od ciebie rzeczy trudnych dla ciebie. Może będzie moment, kiedy Pan Jezus powie, że teraz chce twojej decyzji, czasami trudnej. Ten człowiek, kiedy zauważył, co Pan Jezus mu powiedział, zauważył, że nie może tego zapłacić. Że nie chciał mieć takiego momentu w życiu, kiedy czasami nie będzie miał nic, kiedy czasami nie będzie gdzie mógł spać, kiedy czasami będą trudne chwile. Czytamy, że ten człowiek odszedł. Ale potem przychodzi ktoś inny i mówi znowu, pójdź za mną, mówi Pan Jezus, a on mówi, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mego. I znowu ta sama zasada. Pan Jezus stawia pewne konkretne warunki. Zostaw wszystko i pójdź za mną. Ja czytając ten fragment, wiele razy się zastanawiałem, czy akurat Pan Jezus trafił na taki moment, kiedy rzeczywiście zmarł mu tata. Ale najwidoczniej tak nie było, bo w tamtych czasach grzebano od razu. Najwidoczniej ten człowiek miał swoje plany. Oczywiście miał jakieś dziedzictwo i on musiał wrócić do domu, aby zabezpieczyć swoją przyszłość. Być może potem, kiedy tata zemrze, da mu swój majątek, to potem będzie mu łatwiej iść z Panem Jezusem, bo będzie miał jakąś sakiewkę, będzie jakiś zabezpieczony na przyszłość. I ten człowiek też czytam o nim, że zostawił, odszedł. Nie chciał iść za Panem Jezusem Chrystusem. Nie chciał poświęcić wszystkiego. I tak dalej, w Ewangelii tej samej Łukasza 17 rozdziale 33 wierszu zupełnie podobne słowa czytamy. Ten, który zabiegać będzie o życie swoje, by je zachować, utraci je, a kto je utraci, odzyska je. Ta sama zasada. Masz swoje plany, sukcesy, mniemanie o sobie, tracisz to, jeżeli nie jesteś w stanie wszystkiego zostawić i iść za Jezusem Chrystusem. I znowu, Pan Jezus chce, abyś dla Niego był w stanie zostawić wszystko i iść za Nim. Może Pan Jezus nie zabierze Twoich pieniędzy. Może Pan Jezus nie zabierze Twoich przyjaciół pracy. Rozumiemy to, ale Pan Jezus chce naszego nastawienia, że dla Niego jesteśmy w stanie zrobić wszystko. Jeżeli jesteśmy tak nastawieni, to wtedy możemy być uczniami Pana Jezusa Chrystusa. Wtedy wiemy, że trzymiemy się tylko Pana Jezusa Chrystusa. Nie bazować na tej swojej pewności, nadmiernie dbać o te swoje życie, wiedząc o tym, że pewnego dnia ono się skończy i co potem będzie. Jest taki piękny wiersz. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Jezusie Chrystusie. I Pan Jezus chce, abyśmy zmienili swoje nastawienie do życia. Wiecie, kiedy myślisz, czy może młodzi o tym nie myślą, ale jeżeli już tak jesteś, nie chcę powiedzieć w wieku jakimś tam, ale patrzysz na przemijający świat i patrzysz, jak to wszystko biegnie. Co będzie pewnego dnia? Co będzie? Pan Jezus mówi, jeżeli wierzysz we mnie z całego serca, jeżeli naśladujesz mnie, to się nie bój. Ja mam dla ciebie przygotowane wspaniałe miejsce. W naszym życiu też wiele jest pychy i zarozumiałości. Pan Jezus też chce, abyśmy się z tym rozprawili. Ja zwykłem mówić, że każdy z nas jest egoistą. Jednym w większym stopniu, drugim w mniejszym, ale wszyscy lubimy samych siebie bardzo. Znowu w Ewangelii Łukasza czytamy ten fragment w 22 rozdziale, kiedy znowu uczniowie mówią, Panie, kto będzie największy w Królestwie Niebios? A Pan Jezus mówi bardzo wyraźnie, kto jest największy wśród was, nie będzie jako najmniejszy, a ten, który przewodzi, niech będzie jako usługujący. Znowu ta sama zasada, zostawić dla Jezusa, oddać swoje życie. Nie myślę, że o sobie, że coś, że kimś jestem. List do Rzymian, 12 rozdział, 3 wiersz. Mamy z umiarem myśleć o samych siebie. Zapierać się pychy. Zapierać się pychy znaczy się skłaniać do niskich, do tych potrzebujących, do tych, którzy płaczą, do tych, którzy potrzebują naszej pomocy. Nie traktować ich z góry, ale jako ci, którzy są sługami. Pan Jezus jeszcze jeden w tej samej Ewangelii Łukasza przykład podaje, że przychodzi sługa z pola, wraca do domu, jest zmęczony, bo pracował cały dzień. Jest napisane, czy on siada, czy on odpoczywa. Nie, on najpierw musi przygotować kolację swojemu Panu. a potem odchodzi i jeszcze nie może myśleć, że cokolwiek dobrego zrobił, bo jest sługą. Wiecie, to jest przykład właśnie dla naszego życia. Jak my dużo myślimy o sobie, jak my lubimy się porównywać z innymi i zawsze musimy popatrzeć na Pana Jezusa Chrystusa. Zawsze musimy popatrzeć na to, kim On jest dla nas. I to wtedy nie będziemy pysznymi, nie będziemy zarozumiałymi. Wtedy będziemy ludźmi, którzy chcemy być naśladowcami Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli nigdy nie myślałeś, że jesteś lepszym, jeżeli nigdy nie myślałeś, że mniej grzeszysz aniżeli inni, to nie musisz o tym myśleć, to możesz to zapomnieć. Ale jeżeli wiesz, że masz ten problem, to musimy to zostawić. Powierzyć to Panu Jezusowi i unikać takich rzeczy, kiedy będziemy pysznić się z swojego postępowania. Jest też takie niebezpieczeństwo, już na koniec, kiedy mamy taką chęć przypodobania się ludziom. Zwłaszcza to też może towarzyszyć tym, którzy przewodzą w zborze czy gdziekolwiek indziej. Chcemy zyskać sobie ludzi, aniżeli Boga. Paweł w liście do Galacjan o tym mówi bardzo wyraźnie. I wiecie, i też jest niebezpieczeństwo, że obserwujemy to czasami i źle, jeżeli to u nas zobaczymy, to musimy walczyć z tym. Jest niebezpieczeństwo, że wiecie, kiedy tu przychodzimy, to my wam możemy dać rzeczy, które będą się wam bardzo podobać. Możemy ograniczyć czytanie Słowa Bożego do minimum. Możemy tutaj więcej śpiewać. Możemy tutaj jakieś robić takie rzeczy, żeby dzisiaj czuć jak na dobrej imprezie. Ale wiecie, wydaje mi się, że tu jest miejsce, aby Słowo nas przekonywało, aby Słowo nam pokazywało, jakimi my jesteśmy w naszym życiu. I chyba o to chodzi. I wierzcie, że naprawdę, gdybyśmy chcieli, żeby nas było jeszcze więcej, to byśmy tak zrobili, ale chcemy, aby tutaj Jezus Chrystus był w centrum, aby Ewangelia, Jego Słowo tutaj było na pierwszym miejscu. I wiecie, kiedy tak słuchamy tego, co teraz jest mówione, to może tak się czujecie tacy smutni, takie smutne kazanie, czy taki czas. Wiecie co? Jeżeli idziemy za Jezusem Chrystusem, jeżeli naśladujemy Go, jeżeli zapieramy się samego siebie, to nie znaczy, że nasze życie jest takie smutne, bez radości, że mamy cały czas chodzić z takimi minami zwieszonymi. To nie jest prawda. Właśnie Pan Jezus, jeżeli chodzimy w Nim, zapieramy się swojej sprawiedliwości, swojej pychy, zarozumiałości. Jeżeli nie chcemy się przypodobywać ludziom, ale Jemu, to Pan Jezus właśnie daje nam społeczność. I w czasie tej naszej społeczności wiele jest radości, kiedy spotykamy się w grupach domowych, kiedy spotykamy się w domach, kiedy dzwonimy do siebie. Wydaje mi się, że na tym to polega. Życie chrześcijańskie, ktoś może odnieść wrażenie, że kiedy mamy zapierać się samego siebie, to jest takie smutne. Nie. Zapieranie się samego siebie nie znaczy to, że będę człowiekiem, który będę miał kwaśną minę i po mnie nie będzie widać żadnej radości i po mnie nie będzie widać, że należę do Jezusa Chrystusa. Nie. Wprost przeciwnie. Zapieranie się samego siebie, a chodzenie za Jezusem, naśladowanie Go sprawia wewnętrzną radość. Czujesz się dobrze nie dlatego, że jesteś taki dobry, ale dlatego, że masz Jezusa Chrystusa. Dlatego, że masz Tego, który daje Ci życie wieczne. Którą wycieczkę wybierasz? Życie chrześcijańskie to chyba jest ten Afganistan. Życie chrześcijańskie to często nie liczysz kosztów nawet, ale masz Jezusa i idziesz za Nim. To nie jest nic atrakcyjnego. To jest zwykłe, codzienne życie. Życie, w którym jest wiele radości. Życie czasami, które przynosi problemy, ale życie, które jest nakierunkowane na Pana Jezusa Chrystusa. I życzę sobie, życzę wam wszystkim, kochani, abyśmy chodzili z Jezusem Chrystusem. Pytanie, które Pan Jezus zadał uczniom. Za kogo wy mnie uważacie? Jeżeli mówisz, tak Jezu, jesteś moim Panem, to jest dobre. Ale następne pytanie, czy naśladujesz mnie? Czy zapierasz się samego siebie w swoim życiu? Czy innych uważasz za wyższych od siebie? Czy uważasz, że jesteś dobrym człowiekiem, że jesteś sprawiedliwym, czy jesteś zrozumiałym, pysznym. Odrzuć to od siebie. Uczmy się chodzić z Jezusem Chrystusem. Uczmy się naśladować Go, bo tylko to sprawi, że kiedy będziemy w niebie, Pan Jezus powie do nas: pójdź, sługo dobry i wierny. Życzę każdemu